Umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry, Bóg wybiera kogo chce i Jego wybory nie są uzależnione od powierzchownych uprzedzeń, ocen, których my dokonujemy, patrząc na drugiego człowieka. Dlatego też Chrystus wybrał na apostoła celnika, a więc kogoś, kim inni Żydzi pogardzali, kogoś, kto według nich był sprzedawczykiem, płatnym wyrobnikiem u okupanta. Lewi Mateusz, który miał swój biznes w Kafarnaum nad Jeziorem Galilejskim i na pewno nie powodziło mu się źle. On nie szukał kontaktu z Chrystusem, jak Zacheusz, ale to sam Chrystus powołuje go w sposób najbardziej prosty i bezpośredni. Tego właśnie człowieka. Ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. Bez wielkich słów i deklaracji, bez zbytnich czułości, gestów, bez różnych obietnic, najzwyczajniej spojrzał i rzekł. Ale też i Mateusz, od po prostu, wstał i poszedł za nim. I od tego momentu poszedł i szedł za Chrystusem. Nie znamy historii walki wewnętrznej, ani argumentów, ani dyskusji na temat opłaci się, czy się nie opłaci. Nie znamy rozmowy z innymi celnikami, kolegami. Nie znamy reakcji domu, żony, dzieci, rodziny Mateusza. Celnik Mateusz, siedząc w komorze celnej, spotkał w swoim życiu przechodzącego Jezusa, który zechciał zmienić jego życie, burząc w nim wszelki dotychczasowy porządek, a właściwie nieporządek jego życia. Mateusz na tę przemianę się zgodził. Następnie Mateusz zaprosił wielu celników, których nazywano grzesznikami, i urządził ucztę, może pożegnalną. Może też chciał, aby i jego koledzy po fachu też spotkali się z Chrystusem, za którym on postanowił pójść. Bo był tam obecny Jezus ze swoimi uczniami. Mateusz porzucił urząd celny, stół celnika i stał się słuchaczem Jezusa, potem jego apostołem. Moi drodzy, analizując tę dzisiejszą ewangeliczną perykopę, musi się w nas zbudzić ten mateuszowy dylemat. Kogo wybrać? Dobry zarobek czy Jezusowe pójdź za mną? Kogo wybrać? Pieniądze czy Jezusa? Przyjemne życie z konkubiną czy Jezusowe niecudzołóż? Wpływy dzięki organizacji, partii czy wierność ewangelicznym zasadom? Porzucenie przyjaciół od kieliszka czy nowe perspektywy? Jaki jest mój dylemat? Bo on zawsze jest. Dylemat wyboru między Jezusem a innymi ludźmi, sprawami, rzeczami, interesami. Bracia i siostry, niemal 130 lat temu, 25 maja 1887 roku, w Petrelcinie na ziemi włoskiej Bóg Stwórca obdarzył życiem małego Francesco Forgione, którego liczna rodzina zmuszona była utrzymać się z jednohektarowego kamienistego gospodarstwa. Grazio i Maria Józefa, rodzice przyszłego świętego, wiedli prosty styl życia, a dany czas wykorzystywali na modlitwę i pracę. W domu modlono się, a poza domem pracowano. Ponieważ oboje byli analfabetami, ich wiara rodziła się jedynie ze słuchania i modlitwy. W atmosferze takiej rodzinnej religijności wzrastał późniejszy zakonnik i kapłan, a dziś wyniesiony na ołtarze ojciec Pio. Francesco, w przeciwieństwie do patrona dnia dzisiejszego, już od wczesnego dzieciństwa zaczyna pielęgnować w sobie myśl poświęcenia się Panu Bogu na zawsze. Sam będzie po latach wspominał tej chwilę, pisząc: miałem wtedy 5, a może 6 lat. Odczułem pragnienie poświęcenia się Bogu całkowicie. Wtedy nad wielkim ołtarzem ukazało mi się serce Pana Jezusa i uczyniło znak, bym się zbliżył do ołtarza. Jezus położył rękę na mojej głowie, pragnąc w ten sposób potwierdzić, że podoba mu się to moje postanowienie ofiarowania się i poświęcenia się Jemu i Jego miłości. Tak oto dylemat dotyczący wyboru przyszłości uczynił małego Franciszka zakładnikiem Jezusowej miłości. Kiedy wyraził swoje pragnienie, że chce się uczyć, bo chce służyć Bogu w zakonie świętego Franciszka Kapucynów, jego pełen dobroci ojciec postanowił wyemigrować do Ameryki, aby zarobić potrzebne pieniądze na naukę dla syna przyszłego studenta. Tam, w Petrelcinie, można jedynie zarobić na życie, a nie na naukę dziecka. Tak więc cały ciężar utrzymania rodziny spadł na barki żony, matki. Tak, moi drodzy, kierowani wiarą i miłością do syna, rozwiązali dylemat swego rodzicielskiego posłannictwa wobec powołania, do którego wezwał Bóg ich syna. Obdarowany łaską powołania zakonnego, Franciszek, mając 16 lat, wstąpił do zakonu kapucynów, a w nim przyjął święcenia kapłańskie, aby móc pełniej i skutecznie uczestniczyć w misji zbawczej Chrystusa Pana. Nurtowało go pragnienie, by pełniej ofiarować się Bogu. Pisał o tym już na początku swojej kapłańskiej drogi życia. Od dłuższego czasu odczuwam w sobie pragnienie i potrzebę ofiarowania siebie Bogu jako żertwy ofiarnej za biednych grzeszników i za dusze w czyśćcu cierpiące. To pragnienie rosło nieustannie w moim sercu, aż tak, że teraz stało się tym, co nazwałbym gwałtowną pasją. Jest prawdą, że czyniłem to ofiarowanie Panu Bogu kilka razy, aby zechciał przenieść na mnie kary przygotowane grzesznikom i duszom w czyściu cierpiącym, nawet powiększając je stokrotnie, byle tylko nawrócił i zbawił grzeszników, a także przyjął szybko do nieba dusze czyśćcowe. Moi drodzy, powyższe słowa aż nadto podkreślają to dobrowolne podjęcie się roli zakładnika żertwy za zbawienie grzeszników. Wtedy szatan rozpoczął w nim walkę. Napisze potem w dzienniku: mój Boże, kto będzie w stanie opisać wewnętrzne męczeństwo, przez które przeszedłem? Samo wspomnienie tej wewnętrznej walki, która trwała we mnie, mrozi mi krew w żyłach. Do tych wewnętrznych, duchowych udręk doszła jeszcze nieustanna choroba, która utrudniała mu kapłańską pracę. Kochani, tak przygotowanego przez cierpienie i nieustanną modlitwę Ojca Pio Pan Jezus obdarowuje łaską stygmatów. Doznaje łaski zranienia serca oraz ran na stopach i dłoniach. Jak można wyczytać w książce pod tytułem Jan Paweł II i Ojciec Pio, historia niezwykłej znajomości, doznaje również rany ramienia. Tajemnicę tej rany przekazał tylko młodemu wówczas księdzu Karolowi Wojtyle w 1948 roku. Z ojcem Pio, mówi ksiądz Karol, rozmawiałem tylko o jego stygmatach. Zapytałem go, który ze stygmatów sprawia mu największy ból. Byłem przekonany, że ten na sercu. Ojciec Pio bardzo mnie zaskoczył, mówiąc: nie, najbardziej boli mnie ten na ramieniu, o którym nikt nie wie i który nawet nie jest opatrywany. Potwierdzenie tego ukrytego stygmatu, o którym ojciec Pio nikogo więcej nie informował, znaleziono już po jego śmierci podczas inwentaryzacji osobistych rzeczy, kiedy to znaleziono na jednym z podkoszulków widoczny okrągły ślad krwawej wybroczyny o średnicy około 10 cm na prawym ramieniu blisko obojczyka. Tak oto Chrystus Pan przybił ojca Pia do swojego krzyża, a on, przyjmując z miłością krzyż, który stał się dla niego latarnią, która rzucała światło na każdy krok jego bolesnej drogi. Krzyż był niewyczerpanym źródłem męstwa, wspaniałości, wierności i wytrwałości, których domagało się jego powołanie. Życie kapłańskie ojca Pio koncentrowało się wokół ołtarza i w konfesjonale. Jeszcze w okresie pobytu w Foggi ojciec Pio był określany jako kapłan, który spowiada, jako spowiednik. A gdy został przeniesiony do San Giovanni Rotondo, przez 52 lata swojego kapłańskiego życia spełniał posługę w konfesjonale z wielkim oddaniem. Konfesjonał, dopóki zdrowie pozwalało, stał się dla niego jakby drugim mieszkaniem. Chciał być do dyspozycji wszystkich grzeszników, by uwalniać ich siłę szatana z kajdan grzechu. Oczekując na penitentów, modlił się za nich. Grzesznicy to jedna wielka intencja dla Jego ofiar, cierpień i modlitw. Coraz większy napływ wiernych do spowiedzi domagał się pełnego uporządkowania. Ojciec Pio spowiadał kobiety w kościele, w konfesjonale ustawionym po lewej stronie ich świątyni, a mężczyzn w zakrystii. W pierwszych latach pobytu w San Giovanni Rotondo ojciec Pio spowiadał od wczesnych godzin rannych, następnie odprawiał mszę świętą, po dziękczynieniu oddawał się ponownie tej sakramentalnej posłudze. Po południu był znowu do dyspozycji wszystkich. Później, dla porządku, wierni zapisywali się do spowiedzi ojca Pio i otrzymywali specjalny bilet. Dotyczyło to wszystkich, świeckich, duchownych, pochodzących z Włoch i zagranicy. Bywały takie okresy, że zapisani czekali nawet kilka dni. Ponieważ nie było odpowiednich hoteli, więc obozowano pod klasztorem. Było to oczywiście możliwe tylko w miesiącach letnich. I wtedy najwięcej penitentów przyjeżdżało do ojca Pio. I tak byli z tego zadowoleni, że mimo długiego oczekiwania mogli przystąpić i wyspowiadać się u świętego. Bo najważniejszą dla nich sprawą, z którą przyjechali, to było dostać się do spowiedzi do ojca Pio. Z relacji z lat 1938-39 wiadomo, że w ciągu tych 2 miesięcy wakacyjnych ze spowiedzi ojca Pio korzystało ponad 1500 osób, prawie 2000. A liczba na przykład w 1943 roku wyspowiadany w ciągu tych 2 miesięcy letnich wyniosło około 3000. Kochani, ojciec Pio we wszystkim starał się naśladować swego Zbawiciela i Mistrza, Jezusa Chrystusa. Chciał być posłusznym, podobnie jak Chrystus był posłuszny swojemu Ojcu. Posłuszeństwo ojca Pio względem Kościoła było podyktowane głęboką miłością świętego zakonnika do szlachetnej matki, jak nazywał święty Kościół katolicki. Gdy kongregacja świętego oficjum nakładała na ojca Pio surowe restrykcje, których on i inne osoby powinni się bezwzględnie stosunkować, ojciec Pio przyjmował to z wielką radością, z pokorą. I kiedy nawet zakazano mu pokazywania stygmatów na rękach, co więcej, nakazano je zakrywać, zakonnik przyjął ten wyrok również z pokorą. Był też przez pewien czas pozbawiony prawa do sprawowania wszystkich funkcji kapłańskich, z wyjątkiem odprawiania mszy świętej i to wyłącznie prywatnie, w kaplicy klasztornej, bez uczestnictwa jakichkolwiek osób. Gdy usłyszał to, powiedział jak zwykle: niech się dzieje wola Boża. Spojrzał ku górze, następnie skinął głową na znak zgody na wszystko i udał się na modlitwę przed ukrzyżowanym. Zawsze w kontemplacji Chrystusa ukrzyżowanego szukał siły do wypełnienia woli Bożej. Na wołanie Ojca Świętego Piusa XII, który na czas II wojny światowej prosił o modlitwy i ofiary za narody ogarnięte okrucieństwem wojny, oddaj się całe swe cierpienie spowodowane stygmatami Panu Bogu. Pisze: zaledwie to uczyniłem, poczułem się zakuty w najtwardsze dyby i miałem wrażenie, że natychmiast umrę. Od tamtej chwili czuję się jak w piekle, bez jakiegokolwiek wytchnienia, przynajmniej na moment. Kochani, tak oto niewolnik Chrystusa, razem z Nim przybity do krzyża, dzięki łasce Bożej miał żywą świadomość, że cierpienia, choć bolesne, są nie tylko dla Niego przeznaczone, ale są dla Niego wyróżnieniem i zaszczytem, bo może w nich jednoczyć się ze swoim ukrzyżowanym Panem. O tym, jak odczuwał powinność realizacji własnego powołania, świadczy jego wypowiedź do lekarzy na kongresie naukowym w San Giovanni Rotondo w 1956 roku. Jako zakonnik i kapucyn chcę doskonale i z miłością zachowywać regułę i śluby, zaś jako kapłan mam poczucie powinności przebłagania Boga za grzechy ludzi i pełnienia posługi pojednania. Moi drodzy, to była tajemnica jego misji, którą odczytywał każdego dnia i jako duchowy syn świętego Franciszka, i jako kapłan. Świadom swego powołania zakonnego, co potwierdziły wizje i mistyczne doświadczenia znane głównie jemu samemu, kształtowały w nim tę dyspozycję rozszerzania swego wnętrza jako pola działania Bożego, by Chrystus użył go jako narzędzia dla zbawienia grzeszników. Wtedy na modlitwie Pan Jezus dawał mu poznać, że to On chce jego cierpienia dla zbawienia dusz. Te przeżycia mobilizowały go do jeszcze większej gorliwości i wyrażania woli, aby tylko Jezus był zadowolony i zbawił duszę. To jego wielka wola realizowana w jego życiu. Jego wielkie zadanie, do którego czuł się powołany. Aby Jezus był zadowolony i zbawił duszę. U kresu swojego życia ojciec Pio z naciskiem i z pewnością stwierdza, że za przykładem Jezusa Chrystusa wszyscy Jego naśladowcy muszą iść drogą Kalwarii, niosąc krzyż, aby później umrzeć na nim. Tylko tą drogą można dojść do zbawienia. Umieć jednoczyć swój krzyż z Jezusem Chrystusem, jak On szedł na Kalwarii i my iść razem z Nim. Moi drodzy, ojciec Pio za wszystkich ofiarował swoją modlitwę, swoją kapłańską posługę, swoje cierpienia, swoje wzniesione, przebite ręce ociekające krwią i serce przeniknięte włócznią. Oddał zastał u Chrystusa swoje cierpienie. Za wezwaniem Jego imienia Jezus okazuje miłosierdzie chorym, przywraca im zdrowie, grzesznym i zagubionym daje nawrócenie, a wierzącym i modlącym się umacnia w miłości do Boga i Kościoła, do drugiego człowieka. Dobrodziejstwa, które otrzymały osoby zwracające się o pomoc do ojca Pio, są niezliczone i dzieje się tak do dnia dzisiejszego. Wielu, na pewno tu obecnych, tego doświadczyło. Świadczą o tym choćby prośby, a zwłaszcza podziękowania skierowane do ojca Pio na nabożeństwach tu i w wielu świątyniach Polski, całego świata. Bo z ojca Pio, że ktoś prenumeruje, tam też są opisy właśnie tych zbawiennego działania wstawiennictwa świętego ojca Pio. Pracując poprzednio w Krośnie na Podkarpaciu, byłem świadkiem, jak wielu ludzi codziennie wychodząc ze świątyni czy z kaplicy adoracji zatrzymywało się przed figurą ojca Pio i modliło się, przedstawiając swe czy swoje najbliższych sprawy, dotykając swoimi dłońmi dłonie świętego ojca Pio, jego figury. I tak było codziennie. Już ręce były powycierane. A to świadczy właśnie o tej jakiejś zaufaniu w jego orędownictwo, w jego wstawiennictwo. Moi drodzy, w ostatnich latach ojca Pio był bardziej relikwią niż kimś żywotnym. Mógł wychodzić tylko do niewielu. Spowiadał jedynie mężczyzn do kilku w ostatnich tygodniach, miesiącach. Ukazywał się tylko w oknie i błogosławił tłumy, które zebrały się na placu przed klasztorem, przed kościołem. Tyle go widziano. Nikt jednak nie narzekał na coraz to nowe ograniczenia utrudniające zobaczenie go. Tylko o świcie każdego dnia można go było zobaczyć w kościele pełnym ludzi, a kiedy podnosił w górę hostię, stawał się tym, któremu wierzył i poświęcił całego siebie. Po jego śmierci kult jego osoby koncentruje się przy grobie, przy obrazach, figurach przedstawiających świętego stygmatyka, przy relikwiach, które towarzyszą figurom. I bardzo dobrze przez te triduum są wystawione, możemy popatrzeć, możemy niejako dotknąć, przybliżyć się i zawierzyć pewne może sprawy. Te trudne, to cierpienie zwłaszcza, które jest tak trudno zjednoczyć z sercem Jezusa. I tak, moi drodzy, na oczach milionów w podziei dzisiejszej trwa tajemnica obcowania ze świętym ojcem Pio. Owa tajemnica świętych obcowania trwa między nami, tworzącymi Kościół pielgrzymujący, a świętymi nieba. Dzisiejszego dnia trwa szczególnie ze świętym Mateuszem Ewangelistą. Patrząc na Mateusza, siedzącego w komorze celnej, warto wejść w swoje sumienie i może odkryć sobie celnika. W każdym z nas żyje celnik, który buduje wokół siebie komory celne, a w nich jako taryfę podatkową ustanawia egoizm, pobiera od innych ludzi pochwały, komplementy, uczucia, zaszczyty, względy, dobra duchowe, materialne, często czyniąc to nieuczciwie i niezasłużenie. To celnik, któremu się wydaje, że szczęście polega na pobieraniu od innych i zatrzymywaniu tego wyłącznie dla siebie. Pan Jezus przychodzi, aby mnie wywołać z tego stanu, aby wyzwolić we mnie dobro. Pokazuje mi, że prawdziwą miłością jest rozdawanie siebie innym. I wzywa, bym stał się jego apostołem, bo dla niego nie ma gorszych albo lepszych ludzi. Każdego z nas stworzył Pan Bóg na swój obraz i podobieństwo. Do każdego mówi, nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Nikt z nas nie jest idealny. To jednak nie jest przeszkodą do bycia dobrym wierzącym, dobrym chrześcijaninem, uczniem Chrystusa. Pan Jezus wybiera właśnie to, co słabe i grzeszne, aby w tych niedoskonałościach pokazać swoją moc i swoją miłość do mnie. Z Ewangelii wyłania się Syn Boży, który mówi do każdego człowieka, pójdź za mną. Obaj, i święty Mateusz, i święty Pio, poszli za Jezusem, który okazał się skarbem ich serca. A skarbu nie można wykopać ziemi i ukryć. Skarb Bożego Królestwa należy nabyć z rolą. Taka jest ekonomia Jezusowa, że skarb Królestwa Bożego należy nabyć z rolą. Trudno zgodzić się na rolę, chciałoby się wyciągnąć skarb, a rolę porzucić. Tymczasem ekonomia Bożego Królestwa jest inna. Ojcostwo i macierzyństwo należy nabywać z rolą mozołów i wyrzeczeń. Władzę z rolą trudów i odpowiedzialności. Stanowisko lekarza z rolą poświęcenia. Stanowisko wychowawcy, nauczyciela z rolą czasem przykrości, a jakże często również i poniżej. Święty Mateusz przyjął skarb Bożego Słowa wraz z rolą apostoła i ta służba dla Chrystusowego Królestwa zaprowadziła go do oddania swojego życia męczeńskiej śmierci. Święty Ojciec Pio przyjął skarb miłości ukrzyżowanego Pana, która uczyniła z niego żertwę ofiarną dla zbawienia dusz ludzkich. Kochani, staje i dziś przed nami Chrystus Pan i zaprasza każdego z nas. Pójdź za mną, pójdź za mną. Co mam zrobić? Przecież nie wszyscy mogą być jak Mateusz, jak ojciec Pio. Tak, to prawda. A zatem co możemy zrobić? Co możemy zrobić? Możemy porzucić stół celnika. Stół celnika to symbol niesprawiedliwości. Więc porzucenie niesprawiedliwości, porzucenie błędów, grzesznych przywiązań, to zawsze na zawołanie Jezusa jest zwycięstwem. To możemy zrobić. Nie odkładajmy na jutro. Zacznijmy dziś, jak Mateusz, od razu. Zostawmy to, co jest grzeszne i słabe. Dziś i idźmy za Jezusem. Oczyści wszystko, uporządkuje. Jak uporządkował w Jego życiu. A co jest na moim stole celnym? Nie bójmy się odpowiedzieć szczerze. Co jest moją wadą? Co mi przeszkadza w pełni wejść w miłość Bożą? Co mi przeszkadza otworzyć się na potrzebę drugiego człowieka, który jest obok mnie? Co mi przeszkadza, aby być w pełni dzieckiem Bożym? Co jest na moim stole celnym? Bracia i siostry, wspominając z radością tych wielkich świętych, którzy dla Jezusa oddali się całkowicie, życzę wam i sobie, abyśmy bez ociągania się zawierzyli siebie i swoje życie Jezusowi Panu. Abyśmy zachwycili się Jezusową Ewangelią. Abyśmy odważnie porzucili stół swoich grzesznych przywiązań. Abyśmy zawsze byli świętymi sługami wiary. Wiary wyniesionej z lektury Pisma Świętego i wsłuchania się w głos własnego sumienia. Umacnianej na każdej Eucharystii. I zamienianej w czyn służby drugiemu człowiekowi dla jego zbawienia. Amen.